Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam Was w tym centrum naszego ośrodka w Kaplicy, gdzie właśnie przez 24 godziny na dobę tutaj obecny jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. I to jest, można powiedzieć, też fenomen tego miejsca, że w górach można być w różnych ośrodkach, pensjonatach, hotelach, nawet pięciogwiazdkowych, ale nie będzie tego, że jest tutaj obecny Pan Jezus, że jest właśnie wśród nas, możemy o każdej porze dnia i noc tutaj przyjść. Chociaż nasz tutaj ośrodek jest też wielogwiazdkowy, bo wieloma gwiazdami tańczymy w nocy na niebo, a tu pięknie widać, to tych gwiazdek nie jest pięć, ale dużo, dużo więcej. Niektórzy, jak przychodzą do naszego ośrodka, pytają, jak to się stało, że w środku lasu taki właśnie ośrodek, skąd się tu wziął. I zawsze powtarzam, że to wszystko dzięki temu, że są wakacje. Zazwyczaj wakacje lubimy, to czas urlopu właśnie, wyjazdów, rekolekcji dla dzieci, młodzieży, to czas wolny od szkoły, nauki. I odbywają się kolonie. Typowe kolonie, pamiętamy z dzieciństwa, może nasze wyjazd nad morze, w góry, gdzie właśnie uczestniczyliśmy w takich obozach czy sportowych, czy też właśnie jakichś rekolekcjach. I ksiądz wikary z Zakopanego, ksiądz Józef Winkowski, który pracował właśnie w parafii Najświętszej Rodziny. To była jedna parafia w Zakopanem kiedyś. Tu jest jego portret. Proszę się nie wystraszyć, bo to też zdjęcie stare. Szukał miejsca na kolonie dla młodzieży. Uczył w szkole, w gimnazjum i chciał ich gdzieś zabrać. Ktoś może powiedzieć, że Zakopane idealnie nadaje się na kolonie, tak? Przecież wiele osób tam jeździ do Zakopanego. Dzisiaj masę turystów, prawda? Spaceruje po Krupówkach, idzie w góry. Jednak nie do końca było tak wszystko tam dobrze, jakby się można było wydawać, dlatego że wiele osób tam, młodzieży właśnie, które uczył, chorowało, zapadało na różne choroby. Nie było takiego czystego powietrza, nie było takich warunków dobrych. Wiele też z młodych w domu miało różne warunki. Spało w różnych miejscach, gdzie była wilgoć właśnie i zakładało na choroby. Też nie wszyscy mieli posiłki zapewnione takie jak trzeba. Więc ksiądz Józef, ucząc w szkole, to wszystko widział. I szukał miejsca, gdzie będzie, jak to się mówi, właśnie takie warunki, żeby ta młodzież mogła wypocząć, ale nabrać też siły, takiej tężyzny fizycznej, a więc świeże, można powiedzieć, świeża woda, czyste powietrze, jedzenie, ruch, to i oczywiście w tym wszystkim także ten wątek duchowy, czyli modlitwa, msza święta, o co ksiądz Józef już zadbał. I pewnego tutaj dnia, tak jak wy, szedł do góry z Gruszowca, poszedł na nogach, to wiedział, jak to wygląda. Zobaczył tą piękną polanę. Był to rok 1927. Razem z dziekanem z Mszany Dolnej wybrali się na wycieczkę i tak jak tutaj jest taki moment, zakręt koło figurki Pana Jezusa i zaczynamy schodzić w dół i ukazuje się nam ośrodek. Wtedy oczywiście ukazała się polana, która była porośnięta jeszcze drzewami, krzewami, może pasu się jakieś zwierzęta. Jak on to zobaczył, to stwierdził, że to miejsce rzeczywiście wybrał Bóg. To jest to miejsce, gdzie pragnie stworzyć swoją ukochaną kolonię, bo tak ją nazywał. Ksiądz Józef Winkowski założył wcześniej tak zwaną sodalicję mariańską. Ta sodalicja mariańska polegała na tym, że czcili oczywiście Matkę Bożą, ale także właśnie propagowali idee chrześcijańskie. To była sodalicja głównie właśnie dla młodzieży, żeby zrzeszała młodzież z całej Polski. I dzięki temu, że założył tą sodalicję, dzięki temu, że ona rozrastała się po Polsce, to mógł jak gdyby tą ideę tworzenia śnieżnicy propagować w całej Polsce. Jeździł z odczytami, z konferencjami. Co więcej, wydawał czasopismo pod nazwą, pod znakiem Maryi, gdzie propagował tą ideę. No bo, moi drodzy, tutaj, kiedy przyszedł, to był teren oczywiście prywatny, był teren gospodarzy. Ten trzeba było go odkupić. Ksiądz Józef kupił 100 hektarów lasu razem z tą polaną, więc to trzeba to środki było zyskać, więc zaczął właśnie tą ideę śnieżnicy propagować. Tworzymy kolonie na Śnieżycy. To było takie hasło kluczowe. Jeździł, zbierał fundusze. Te sodalice się składały oczywiście, żeby tu móc ten teren wykupić. Rok później już, w 1928 roku, jak zauważyliście, przy bramie wejściowej jest taka data wyryta. To jest data, kiedy pozyskał to miejsce, pozyskał ten teren. Oczywiście to nie było tak, że nagle wszystko wyrosło, jak w grze komputerowej, ale trzeba było powolutku tutaj właśnie tworzyć najpierw jakieś namioty, baraki i powoli ten ośrodek się rozrastał. Pierwszym domem, który tutaj był, to ten, gdzie obecnie mieszkam ja, ta zwana prezesówka, bo ksiądz Józef Winkowski był właśnie prezesem sodalicji mariańskiej. Jest taka wdzięczna nazwa, prezesówka. Dzisiaj jest wielu prezesów, ale jeden jest tylko ten na Śnieżycy. Moi drodzy, więc to jest najstarszy dom, 1932 rok. Taka jest data powstania. Oczywiście on był troszeczkę potem remontowany, trochę przekształcany. Dobudowane były tam spod spodu takie te podcienie. Ale to jest, można powiedzieć, ten dom. Drugim najstarszym jest za kaplicą Zakopianka, ta drewniana. 34 rok. Zaraz za nią, tam gdzie wy śpicie, była Wilnianka. Taka sama jak Zakopianka, ale spłynęła w czasie pożaru. I na jej miejscu wybudowano właśnie podkalankę, która jest tym największym budynkiem. To są lata 60. Potem były też modernizowane. Tamte pokoje u samej góry były przerabiane, dlatego tam są teraz te właśnie pokoje dwuosobowe z łazienkami, no bo tam była jedna taka duża sala, kilkunastoosobowa, i tam się spało w takim właśnie gronie. Było cieplej. Tam, gdzie mamy jadalnię, ten budynek oczywiście był dużo mniejszy. Tam była kuchnia też na początku i to był budynek parterowy, bez ganku, garaży, które mamy teraz, prawda, tego pięknego tarasu nie było. Nie było tego wejścia głównego, gdzie recepcja. To wszystko było dobudowane i podniesione o dwa piętra, można powiedzieć. Mamy tam pierwsze piętro, gdzie są sale, tam gdzie oglądaliście niektórzy tutaj zaprzysiężenie prezydenta, i u góry jeszcze są pokoje. Więc te budynki się rozrastały. One były później dobudowane. Ale zanim do tego dojdę. Moi drodzy, kolonia się rozwijała. Ksiądz Józef pragnął, żeby jak najwięcej młodzieży przyjeżdżało i cieszył się z tego, że ma właśnie takie miejsce. Taka radość. Dzisiaj możemy mówić, no kto by budował w lesie taki duży ośrodek. Ale to było właśnie to, że to miał być spokój, cisza, czyste, świeże powietrze, woda. Jak on nazwał, mamy swoją wodę, swój las, swoje drzewo. Kiedy te zapiski z jego pierwszych dni spędzania na Śnieżnicy były pełne takiego właśnie entuzjazmu, i też pierwsza kolonia odbyła się w 1931 roku, czyli to potrzebowało troszeczkę czasu, żeby jakąś tutaj infrastrukturę stworzyć. Młodzież przyjeżdżała z całej Polski na turnusy około 3 tygodni. Poza tym, że oczywiście była modlitwa, msza, to była też praca przy ośrodku, tworzenie tego ośrodka. Młodzież angażowała się właśnie w to, bawili się, można powiedzieć, razem, będąc tutaj, cieszyli się z tego, że spędzają ten czas w różnego rodzaju właśnie grach, zabawach, ale też pracy. Gotowały to też siostry zakonne, które dbały o to, żeby tym chłopakom nie brakowało niczego. Mieli nawet 5 posiłków w ciągu dnia, żeby to właśnie nabrać takiej tej tężyzny. Można powiedzieć, że tutaj chyba też powstał pierwszy taki basen górski. Tam, gdzie obecnie mamy Pstrągi, tam był basen. Zdjęcie macie na jadalni. To oczywiście były schodki, schodziło się do wody. No, wiadomo, jak to górska woda, musiała być bardzo ciepła, więc tutaj korzystali chłopcy z tego. A że byli młodzi, no to im tam nie przeszkadzało. Dzisiaj oczywiście nikomu nie zabraniamy, ktoś chce popływać z prągami, no to proszę. Może. I to rzeczywiście tutaj było takie miejsce dla nich relaksu, wypoczynku. Przez te lata do wybuchu II wojny światowej przewinęło się tutaj no, kilkaset młodzieży, prawda? Przyjeżdżali księża z tych oddziałów sodalicji mariańskiej z całej Polski, prowadzili te kolonie, tak nazwane kierownikiem, prawda? Kierownik kolonii przyjeżdżał, prowadził. I mieli też swoją kaplicę. Ta kaplica była w miejscu, gdzie obecnie jest altanka, tam nieraz siedzicie. Ta kaplica jest na obrazie tam pod chórem, gdzie siedzi tutaj mama szczęśliwa z Antoniną, tak? Można zobaczyć potem sobie ten obraz. Tak wyglądała ta kaplica. Jest tam też arcybiskup krakowski, który nawiedził to miejsce ówczesny, czyli Karol Wojtyła, który tutaj przyjechał w 1968 roku jako biskup, nawiedzał parafię Kasina Wielka, bo to jest teren Kasiny Wielkiej jako terytorialnie i martwił się właśnie, co będzie tutaj dalej. Dlatego, że po wojnie, do momentu wybuchu II wojny światowej kolonie się odbywały, kiedy nastąpił ten czas zbliżającej się wojny, zakończono kolonie, zamknięto wszystko, zabito deskami, no bo wojna. I po wojnie, moi drodzy, państwo przejmowało tereny kościelne, tak, to się mówiło, i przejęło też na ośrodek. Przejęło na ośrodek, przejęło te budynki i zaczęto tutaj tworzyć jakieś takie też kolonie świeckie, prawda, obozy sportowe, kolonie, ale no kaplica już nie była potrzebna. Dlatego tą kaplicę nakazano rozebrać i miała służyć nowo powstającej parafii w Rabie Niżnej. Kiedyś pytałem właśnie tej mieszkańców Rabie Niżnej, też osoby, które tutaj pracowały, mówią, że raczej ta kaplica tam nigdy już nie stanęła, tylko rozebrano ją tak, żeby też nie wzbudzać jakiegoś, wiadomo, pospolitego ruszenia, no bo ludzie chcieli bronić tego miejsca, prawda? Więc obiecano, że będzie służyć gdzie indziej, ale podobno tam nigdy nie stanęła. Była nieduża. Na zdjęciu zresztą można zobaczyć. Więc to była ta kaplica, w której się modlono, gdzie odprawiono pierwszą mszę świętą, gdzie Józef Winkowski właśnie tutaj mógł też właśnie cieszyć się, że jest takie miejsce Panu Bogu poświęcone. Tak wspomniałem, po wojnie ośrodek był świecki, prowadzony przez różne organizacje, stowarzyszenia, przez też szkoły, aż do lat 90., kiedy zmienił się ustrój znowu państwowy, zaczęto odzyskiwać, jak to się mówi, te dobra kościelne i zajął się tym ksiądz prałat Antoni Sołtysik, który był moderatorem grup apostolskich i KSM, czyli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Był takim asystentem kościelnym, był też proboszczem parafii świętego Mikołaja w Krakowie i tutaj właśnie się tym zajął. W roku, w latach 90., dokładnie w 92. odzyskał, ale nie wszystko, tylko 3,6 hektara tego terenu. Czyli ośrodek i otaczający, powiedzmy tutaj, ten teren. No już nie udało się. Dlaczego? To nie wiem. Czy już po prostu lasy państwowe przejęły część prywatne. No tak się, taka była ugoda. Jest taka, można powiedzieć, między właśnie pismo, między kurią, między właśnie państwem, a lasami państwowymi, że tyle oddają i tyle mogą sobie z powrotem zabrać. Więc zaczęto powoli też remontować te budynki, które były w złym stanie. No, z jednej strony może to uratowało, że ten ośrodek przetrwał, że to przez te lata, no prawie 50 lat był pod tutaj rządami różnych organizacji. Ostatnim takim organizacją było Towarzystwo Turystyczne Śnieżnica z Limanowej, która zarządzała tym tutaj. No i przyjeżdżały też no, młodzież, przyjeżdżali studenci AWF-u, bo mieli świetną bazę turystyczną. W zimie na wyciąg chodzili, to był taki jeden z najdłuższych orczyków w Polsce. Tam, gdzie obecnie jest krzesełko, był orczyk taki, prawda, więc tutaj pod tyłek talerze i do góry. Ale cieszyli się, że jest, bo przedtem nie było wyciągów, cieplane lasy, prawda. Wyrastają na grzyby po deszczu. Nowe wyciągi. Wtedy nie było. Więc tutaj mogli ćwiczyć też narciarstwo, mogli ćwiczyć oczywiście w lecie jakieś biegi i korzystali z tego miejsca. Kiedy odzyskano właśnie przez księdza tutaj Antoniego ten ośrodek, zaczął on funkcjonować, mówiono ośrodek KSM-u. No nie był to stricte tylko KSM-u, ale z racji tego, że ksiądz Antoni zajmował się KSM-em w diecezji krakowskiej, no to tak to trochę funkcjonowało. I wiele grup, które on właśnie jako ten asystent kościelny sprowadzał tutaj właśnie do ośrodka, żeby mogli tutaj przyjeżdżać i takie swoje rekolekcje przeżywać. Wiele osób, które spotkałem, opowiadało mi właśnie o tym, że tu przyjeżdżały jako młodzież. Tutaj właśnie na swoje zgrupowania, zloty, były tak zwane obozy sportowe, były turnieje też organizowane między tymi oddziałami KSM-u z całej diecezji. W zimie były także spartakiady organizowane właśnie na tym wyciągu, jako dla tych właśnie członków KSM-u. Ja sam tutaj byłem też jako właśnie licealista z KSM-u ze swojej parafii, z księdzem. To, bo to dawno, już tak nie pamiętam dokładnie. Wiem, że spaliśmy chyba w Zakopiance, bo tam był piec, którym się paliło. No. Natomiast ten ośrodek oczywiście się zmienił. I jak to mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo dzięki temu, że rozebrano tą kaplicę pierwszą, powstała ta obecna. To jest najnowszy, można powiedzieć, najnowszy budynek na Śnieżnicy. Tu była świetlica, był barak, taki długi, gdzie oczywiście młodzież się bawiła, dyskoteki miała, a w niedzielę była msza. Tak. Potem oczywiście trochę przerobiono na już taką kaplicę ku czci świętej Jadwigi. Stąd mamy tutaj świętą Jadwigę. Królową, to jest też patronka grup apostolskich KSM. Stąd ona tutaj była właśnie patronką. No a potem, kiedy zaczęto myśleć o faktycznej takiej już kaplicy typowej, no to ten barak rozebrano i częściowo zaczęto przebudować. I tą część pierwszą wybudowano. Stąd troszeczkę tak jak tu jest inaczej, inne można powiedzieć poziomy, tak? A potem tą drugą część, która jest od połowy właśnie dobudowana. I zaczęto tą budowę już pod koniec lat 90. 2000 rok, macie tam belkę napisaną, że to jest czas, kiedy ta pierwsza część już funkcjonowała, ale potem jeszcze prace trwały w tej kaplicy 2002 roku, kiedy faktycznie już wybudowano. No jest w pięknym góralskim stylu, budowałem górale, więc ma taki charakter góralski, rzeczywiście no jest taką perełką tutaj na Śnieżnicy. Wiele osób tu właśnie przychodzi w niedzielach, zobaczycie, zresztą w najbliższą niedzielę będziecie tutaj na mszy świętej. Ile osób przychodzi tutaj specjalnie, muszą wyjść. Nie jadą po drodze gdzieś tam. Zatrzymają się, a chodzimy, bo jest msza święta. Czasem ktoś na wycieczkę jedzie, a mamy w góry jechać, to zatrzymajmy się, bo jest msza. Nie, tu muszą wyjść. I oczywiście co niedzielę, każdą jest o 10 i 12 msza święta i są ludzie. Oczywiście jak jest pogoda gorsza, deszczowa, no to mniej ludzi jest. A jest ładnie, słonecznie, to stoją na polu, na zewnątrz dużo. Najwięcej jest pasterk. To wtedy się już nie mieszczą w środku. Jeszcze więcej na puście było ich. Stoją tutaj na zewnątrz, pod schodami, tam jeszcze przy moim domku. No wszędzie gdzieś tam. Jest klimat faktycznie taki, jak to się mówi, zimowy, górski, to wiele osób chce tutaj przyjść i uczestniczyć właśnie w pasterce. Natomiast w taką niedzielę, tak jak mówię, jest też sporo tych osób, które tutaj specjalnie przychodzą, uczestniczą w mszy świętej. Kiedy ksiądz Pan oczywiście odzyskał ośrodek, zaczął tak remontować, zaczął tu pewne rzeczy właśnie wprowadzać. No i pierwszym kapłanem, który zamieszkał na stałe, tutaj był ksiądz Jan Zając. Znany wam na pewno, tylko się spotkali, był 22 lata i zwany też kapłanem leśnym, jak to mówił, kapłan leśny. I zawsze powtarzał, gdzie Zającowi będzie lepiej, jak nie w lesie. I tego się oczywiście nigdy nie wypierał. To, ale tak powiem, powtarzał. No i tak, nazwisko zobowiązywało do tego, do emerytury. I za jego czasu właśnie powstała ta kaplica. Miał górali, sam z Rdzawki pochodził, więc też góral. I tutaj właśnie ten tartak, który tam jest po drugiej stronie, tam te stoją takie te deski, to był właśnie tartak. Tam są jeszcze maszyny do cięcia, można jeszcze uruchomić go. I cieli drzewo i potem rzeźbili to wszystko, żeby to tak wyszło ładnie. Moi drodzy, przez te lata oczywiście tutaj przewinęło się też sporo osób z całej Polski, tak, z zagranicy są grupy, myślimy Chorwatów, Niemców, ale najwięcej grup parafialnych, religijnych, takich właśnie wspólnot modlitewnych. Są też osoby, które przyjeżdżają turystycznie, czyli dużo jest też harcerzy na kolonie, zimowiska, są piesi, turyści, którzy idą gdzieś tam szlakiem, zatrzymują się. Dużo mamy też oddziałów PTTK, które przyjeżdżają tutaj na takie zgrupowania, czy jakieś treningi właśnie. Jest taka grupa z Gdańska, która przyjeżdża tutaj parę razy w roku i robią sobie tutaj trasy w ramach kursów przewodnika. Ale najwięcej jednak jest tego religijnych, no z racji tego to jest takie miejsce też, prawda, prowadzone tutaj, no można powiedzieć przez archiwizję krakowską. Więc jest kaplica, która służy właśnie takiemu charakterowi modlitewnemu. Ale przyjmujemy każdego, niezależnie od prawda, jakichś tam nawet wyznań. Ktoś chce, może się zatrzymać, nie ma problemu. Cały rok funkcjonuje ośrodek, latem zimą jest najwięcej grup. Przez ten czas ferii zimowych, kolonii letnich, a potem weekendy, właśnie parafialne wyjazdy, młodzież, ministranci, bierzmowani. I w tygodniu to już bardziej szkoły, jeśli są takie właśnie na początku roku szkolnego, wrzesień, październik, potem maj, czerwiec, a ten okres taki bez listopad, grudzień jest taki bardziej no, spokojniejszy, tych grup jest tutaj wtedy dużo, dużo mniej. Oprócz świętej Jadwigi, którą tutaj wspomniałem, jest także patron kaplicy Jan Paweł II. Ta nowa kaplica została jemu poświęcona. Jest to oficjalnie taka uroczystość. Dokonał tego ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, tego poświęcenia tej kaplicy Janowi Pawłowi II. Są mamy relikwie i Jana Pawła, i świętej Jadwigi. Natomiast przez te lata, które ja tu jestem, udało się nam sprowadzić relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Tutaj są, te na obrazie. Jako, że tutaj wiele rodzin przychodzi, modlimy się, właśnie zostały wprowadzone w święto świętej rodziny, dokładnie w Sylwestra 2023 roku. Tak wypada wtedy Niedziela Świętej Rodziny. Oprócz tego mamy tutaj relikwie po lewej stronie Karoliny Pustówny. One były wprowadzone rok temu w czasie Matki Boży Śnieżnej, jak pamiętacie. Księdza Popiełuszki Jerzego, który tutaj 11 listopada zawitał, no i ostatnio prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński. Więc to są nasi święci patronowie, którzy też orędują za nami. Tutaj pytali mnie też, dlaczego te relikwie. Jak tam popatrzycie u góry, to tam z tyłu siedzi, pod, że tak powiem, sufitem. Pod sufitem u góry, w połowie kościoła, są trzy obrazy namalowane. To potem sobie tam popatrzycie. Jest tam Karolina Kuskówna. Tak, patronka właśnie KSM-u, grup apostolskich. Jak znamy jej historię, młoda dziewczyna oddała życie w obronie czystości przed rosyjskim żołnierzem, który ją prawda, wyciągnął z domu w miejscowości Wałruda koło Bochni. Jest tam sanktuarium zresztą Karoliny Kuskówny. Parafia mieści się w miejscowości Zabawa właśnie taka. Jest dom rodzinny, można zwiedzić, można też iść drogą krzyżową, czyli tą ścieżką, którą ona pokonała, można powiedzieć, ostatnie chwile swego życia. Właśnie kiedy żołnierz rosyjski ją prowadził do lasu, by tam, prawda, zhańbić, ona się nie dała i została przez niego zamordowana. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, też tam jest na obrazie, kapłan, męczennik. No, jest to szczególnie jakiś bliski księdzu Zającowi, bo był w wojsku razem z nim, w tej samej jednostce przebywali. Więc on też tutaj, to są jego, że tak powiem, starania, by te obrazy tam były namalowane. No, ja tylko dopełniłem, że tak powiem, żeby jeszcze relikwie tutaj się znalazły. Zresztą no, też wiadomo, że trzeba było czekać na beatyfikację jego pana, żeby można było te relikwie sprowadzać. Kiedyś udało mi się być w jego domu rodzinnym i z jego mamą właśnie rozmawiać, jak jeszcze żyła w Okopach, w miejscowości Okopy, parafia Suchowola, właśnie domek bardzo biedny, bardzo malutki, ale na ścianie duży obraz właśnie księdza Jerzego, tak jak pamiętamy z beatyfikacji, taki wielki kult Pani Marianny, no, która przeżyła śmierć męczeńską swego syna, ale jak wiemy, potrafiła wybaczyć też swojemu synowi. Jest też fajna książka o niej, polecam właśnie Pani Mileny Kińciuk, właśnie o matce księdza Popiełuszki. I ostatni obraz tam, który widnieje, kapłana ksiądz Kazimierz Brylewski. Tutaj u góry właśnie popatrzycie sobie. Kapłan nieznany, dlatego że to jest kapłan diecezji radomskiej, który należał do Sodalicji Mariańskiej i tu przyjeżdżał na kolonię z młodzieżą, jako właśnie prowadzący te kolekcje w kolonie, a jest męczennikiem II wojny światowej. Został beatyfikowany wśród 108 męczenników przez Jana Pawła II w roku 1999 w Warszawie. No, jego relikwii nie możemy zdobyć, no bo nie ma ich, tak? I nikt pewnie za życia jego nie przypuszczał, że tak będzie. Mógłby kawałek tam jakoś sutanny, nie wiem. Ojciec Maksymilian tutaj, co się udało zrobić, żeby relikwie pozyskać? Ktoś wie? Bo też zginął w obozie, został skremowany. Ogolił mu brodę i tam przed wyjściem do obozu. I te relikwie, gdzie można pozyskać z jego brody. Dlatego ja zapuszczam, że... Bo na głowie to już nie byle co, a ty z brody wezmą. Także ojciec Maksymilian, dzięki temu, że miał brodę, to dzisiaj możemy jego relikwie mieć. No bo tak to rzeczy też spalili wszystko, tak? Te osoby, które ginęły w obozie, ich palili, więc relikwie nie pozyskamy dzisiaj.
Ale też miał w domu bracie jego, czy jak był jeszcze bracie?
Bracie. Tak, no bo już w obozie już to już było za późno. No, może przeczuwali, co się stanie, prawda? Więc dzisiaj można jeszcze, póki ta droga jeszcze jest tam, to na relikwie pozyskać. Zresztą my też mamy tutaj relikwiarz włos prymasa tysiąclecia. Więc moi drodzy, ci święci błogosławieni są związani z kaplicą na Śnieżnicy i na pewno są orędownikami. Wiele osób tu przychodzi, czasami faktycznie przeżywa różne problemy, trudności, rozterki jakieś życiowe i tu szuka takiego właśnie spokoju, ciszy, aby się pomodlić, aby przeżyć jakieś takie ważne chwile, decyzje nawet życiowe. I to są autentyczne historie, bo tutaj miałem też parę, to się zaręczyła właśnie przy kaplicy na Śnieżnicy. Decydowali się o swoich dalszych losach życiowych, jakieś właśnie rozterki. Przyjeżdżali, żeby tu znaleźć taki spokój, ciszę, pomodlić się, bo mówimy, że w górach lepiej czuć Pana Boga bliżej, bo to góry jak gdyby są związane tak w Piśmie Świętym. Wiele sytuacji, wiele wydarzeń, tych najważniejszych, zbawczych. Góra Przemienia ostatnio, Góra Golgota, prawda? Góra Synaj. Więc tych gór jest bardzo dużo. Więc dlatego tak mówi się o tym, że lepiej czuć Pana Boga, no bo też jest spokój, cisza, bo ona się bardziej skupi. Więc ta kaplica przyciąga ludzi. Przyciąga ludzi na modlitwę. Są osoby, które tutaj brały ślub, miały wesele nawet tutaj u nas. Są osoby, które przeżywają jubileusze rodzinne, małżeńskie i korzystają, że mogą tutaj właśnie uczestniczyć w mszy świętej. A że mamy jeszcze tutaj kuchnię, to mogą sobie coś jeszcze zjeść. Więc to tak, myślę, że dzięki temu jedno z drugim funkcjonuje w taki sposób właśnie, uzupełnia się. No bo poza tym, że są grupy, to też jak widzicie, dużo osób przychodzi. W tygodniu może ich nie widać, ale w niedzielę przychodzą sobie na spacer, na mszę, na obiad, na kawę, na ciasto. Ciasto dobre jest, nie? No, więc tutaj panie pieką na miejscu, gotują na miejscu. No jedynym minusem, trzeba to wszystko wywozić do góry. No to jest taki ten dojazd, ale przez to może urok tego miejsca, że nie jest takie jak inne, jest nietypowe. Wszystko w życiu, moi drodzy, musi kosztować trochę trudu i poświęcenia, bo tak to było za prosto. Pan Jezus też nie zbawił nas w sposób pęknięcia palcem. Mógł tak zrobić? No mógł. Ale przez mękę krzyżową, przez swoją śmierć. Więc tutaj pokazał, że ta droga do zbawienia nie jest taka prosta, ale wymaga od nas wysiłku, trudu. Tyle może, nie chcę nas zanudzić. Natomiast no, to miejsce wiąże się też z człowiekiem. Każdy to przyjeżdża, przeżywa inaczej. To spotkanie ze Śnieżnicą, z tym ośrodkiem, nie jest to typowy taki, tak jak mówimy, ośrodek, no, powiem, pensjonat, hotel, tylko miejsce z duszą, prawda? Niedaleko stąd, na drugiej górze, popatrzymy tam od wyciągu, jest Lubowuszcz. Góra Lubowuszcz. Tam, na jej zboczach, kryje się też ośrodek. Starszy o 5 lat od Śnieżnicy, baza wypoczynkowa Lubowuszcz. Jest taki prowadzony przez krakowski ośrodek sportu i tam też są noclegi, są domki, które też przyjeżdża młodzież w kolonie i też przyjeżdżają grupy nawet takie z księżmi. Nie mają kaplicy, Nie mają kaplicy, nie mają takiego miejsca, ale sobie organizują gdzieś na jadalni, czy tam na świetlicy miejsce, gdzie mają przeświętą. Jest to ośrodek, można powiedzieć, no właśnie, po sąsiedzku, bo na drugiej górze w Kasince Małej. My w Kasinie Wielkiej, a nie w Kasince Małej. I są od nas starsi o 5 lat. Tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Resztę oczywiście można by jeszcze wiele mówić, jakieś pytania to jeszcze można zadać. Co będę potrafił, no to powiem.
Obraz Matki Bożej, od kiedy to jest?
Matka Boża Śnieżna, właśnie, bo tak niektórzy mówią, że to Matka Boża Śnieżna wzięła się ze Śnieżnicy. No, wiadomo, że Śnieżnica powstała później, ale pasuje ta Matka Boża Śnieżna, dlatego że no, ze Śnieżnicą jest związana nie tylko z nazwą, ale z wydarzeniem. Jak pamiętasz, tutaj kto był na mszy świętej 5 sierpnia właśnie w Rzymie, prawda, w 433 roku spadł śnieg na wzgórzu Cwilińskim, gdzie 5 sierpnia największe upały są w Rzymie. To był znak od Matki Bożej, że tam chce wybudować kościół. Bo małżeństwo, które mieszkało Patrycjusza, nie mieli dzieci, chcieli jakoś majątek przekazać na dobry cel. Prosili o znak Pana Boga. Co z tym zrobić? No, to mówi, że wybudować kościół, ale gdzie? Tam, gdzie właśnie Matka Boża wskaże. I wskazała to w taki sposób, że spadły płatki śniegu na to wzgórze Cwilińskie i tam kościół powstał. Dzisiaj piękna bazylika Santa Maria Maggiore, czyli Matki Bożej Większej. A obraz, moi drodzy, to jest taka wersja pinczowska. Ona z Pinczowa trafiła do Rzymu, dlatego że został podarowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Przez tą parafię z Pinczowa dali taki obraz z biskupem Stanisławem Wojciechem tam na dole, prawda? Więc tak w Rzymie takich nie mamy postaci, to jest sama Matka Boża. Są podarowane. Ale wiemy, że papież miał tych podarunków bardzo dużo. To tam ile w tych magazynów pewnie było tymi podarkami wypełnione. Jeden z księży właśnie tutaj krakowskich, kiedy był w Rzymie, tam pracował, no, chciał, żeby ten obraz też jakoś żył. Dostał drugie życie, mówiąc takim dzisiejszym językiem. Nie siedział w magazynie, gdzieś tam położony, tylko służył ludziom. Przekazał tutaj na Śnieżnicę księdzu Janowi Zającowi, żeby tu był w kaplicy. I dzięki temu to się tak pięknie skomponowało, że Matka Boża Śnieżna jest na Śnieżnicy. Prawda? I tu rzeczywiście no, z tym miejscem jest związana. I potem właśnie zaczęto te odpusty ku czci Matki Bożej Śnieżnej 5 sierpnia tutaj odprawiać. I ludzie o tym wiedzą. Zresztą staram się zawsze ogłaszać, też przypominać tu w dekanacie, żeby właśnie przyjść i tą Matkę Bożą uczcić. A tak, no to mamy drugi odpust ku czci świętej Jadwigi, świętego Jana Pawła II, robimy razem w drugą niedzielę czerwca. Tak, bo Jadwiga ma 8 czerwca wspomnienie liturgiczne. Wtedy mamy w niedzielę normalnie mszę, na zewnątrz tam przy tej altanie robimy ołtarz, a na dole ustawiam ławki i tam sobie ludzie siedzą, oczywiście na tarasie, wszędzie tutaj są. No, w tym roku dużo było właśnie też w sierpniu, oczywiście, ale to różnie bywa z pogodą znowu. Jest nieraz zimno, no bo Matka Boża Śnieżna to śnieg. Więc tutaj niestety no, prawie, że pada śnieg. Tamtym roku było bardzo zimno, ludzi było dużo mniej, więc msza była w środku. A tak, no to można też oczywiście wcześniej przygotować, zrobić na zewnątrz mszę, no bo w tym roku rzeczywiście było bardzo dużo i się nie mieścili w kaplicy. Proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie troszeczkę może kontrowersyjne. Jak to jest z nazwą tego walu na dole pod Cyprem? Ja mam pierwszy raz zupełnie oburzony, że Matka Boża na górze i Śnieżnica, a na dole sobie ktoś zrobił takie siupy. I tam byłem oburzony. Nie miałbym tutaj.
Myślę, że tu nie ma co się oburzać, dlatego że nazwa jest związana z górą Śnieżnicą. Popatrzymy na Śnieżnicę z daleka, to są takie dwie takie górki, czyli dwie takie piersi. Natomiast co ciekawe, no to już właściwie pewnie tam nazwał, co ciekawe, kiedy papież przejeżdżał tą drogą do Sącza, zasłonięto ten napis. Żeby nie wzbudzać, to papież będzie widział Barko Cyckie. A on zapytał, a czemu się to zasłonięto? To jest Barko Cyckie. czy on jak chodził tutaj już, to wiedział, że taka nazwa była. A wynika to z tego, że właśnie to jest jakby taki jeden cycyl. Taka nazwa została. No, to już mówię, właściciel tak sobie... Jest tam też druga nazwa, kawiarnia pod śnieżnicą, pod spodem, jak założyliście. Te dwie nazwy funkcjonują, ale ta jest tak przyjęta, że każdy jakby zamalował to nawet, to każdy wie, że to jest. Słuchajcie, no jak to mówią, nic co ludzki nie zmieni obcy, prawda? No to jest... To jest takie, można powiedzieć, no... Tak jest. Tak? Aha, tak, ta pani, która namalowała tę stację drogi krzyżowej, to była uczennica księdza Józefa Winkowskiego, kiedy chodziła do szkoły w Zakopanem, on tam uczył, a ona pochodziła z Zakopanego. I kiedy została, że tak powiem, już artystką, tak powiem, taką znaną, no to ofiarowała na śnieżnicę tą właśnie stację drogi krzyżowej. Namalowała na szkle, także jest taka ciekawa. I jeszcze, już pan wspomniał właśnie o tych ciekawostkach, to też mamy tutaj właśnie tabernakulum, oryginalne z pierwszej kaplicy, zachowało się z 1931 roku. Zostało ono w parafii przechowane, kiedy rozebrano kaplicę, prawda, no to schowano to tabernakulum i kiedy powstała ta kaplica, to ją, prawda, tutaj umieszczono. A drugi to jest ten krzyż, który służy wam do adoracji, tak? Czyli ta monstrancja, no, nietypowa, bo drewniana, zrobiona z krzyża, który był na tej pierwszej kaplicy właśnie tam, gdzie altanka. Dostał, no, jak to słyszałem, gdzieś tam się poniewierał się gdzieś po magazynach, po jakichś tych. Udało się go, że tak powiem, przerobić, zrobić z niego monstrancję, prawda, i służy dzisiaj jako taka monstrancja nietypowa, bo rzeczywiście takiego ciężko znaleźć w drugiej formie krzyża. Więc to jest taka pamiątka i ciągłość historyczna między pierwszą kaplicą, a tą, co mamy dzisiaj. Tak, natomiast no wiele rzeczy powstawało latami. Ta droga krzyża, którą chodzicie, też no to było po kolei te stacje były robione i co jakiś czas tam święcono kolejną stację, a dzisiaj mamy całość prawda, zrobioną. Niestety tutaj problem jest taki, że nie wolno przybijać do drzew, bo lasy państwowe nie pozwalają przybijać tych stacji, żeby wisiały. Są na opaskach, ale te opaski co jakiś czas pękają. Więc trzeba też, no niestety, przechodzić tam, jedna stacja spadła, trzeba ją zawiesić, tak. Drzewo też rośnie, wiadomo, napięcia są jakieś, więc trzeba tutaj te stacje poprawić. Ale są i powiem tak, że tutaj były drogi krzyżowe też organizowane, no dużo osób nie przychodzi, bo to jednak jest ten wysiłek z samego dołu, że droga krzyżowa, a potem jeszcze druga. Więc no, nie ma tu parafii, nie ma stałych mieszkańców, dlatego też no, te nabożeństwa, które są, tak naprawdę, no to najwięcej w niedzielę przychodzi. Tak? W tygodniu raczej tutaj rzadko kto tak, żeby przyszedł. Jak mam mszę zamówioną, jeszcze jakiejś takiej normalnej porze, no to może przyjść, a na rano to ciężko. Luna się uczy do mszy, także będzie służyła. Będzie umiała wszystko robić tam. Tak, Luna tu jest praktycznie od początku, ma 2 lata, a przyszła tutaj, jak miała niecałe 2 miesiące. Także przyszła tutaj. Jest takim tutaj, taką maskotką śnieżnicy, bo wszyscy jak przychodzą, to Luna. Dzieci szczególnie tutaj się cieszą. Jak ją widzą, ja nie tylko dzieci myślę. Pasuje do śnieżnicy też. Kolorystycznie. A tak naprawdę mówię, każda grupa, która przyjeżdża, może swoją historię tworzyć. Dużo grup przyjeżdża co roku, tak wy, czy na zimowiska, czy w lecie. Niektóre osoby właśnie przyjeżdżały jako młodzież, teraz przyjeżdżają jako rodziny. Po latach wracają na przykład, pamiętają te czasy jeszcze w śnieżnicy właśnie, kiedy tu nie było ośrodka rekolekcyjnego, taki właśnie ośrodek, tak powiem, państwowy. No i nieraz przyjadą, mówią, on tu był 30 lat temu, 40 lat temu, co tu się zmieniło, pan się prawda ogląda. Staje Polski. Rzeczywiście, no, jakoś ten ściąg był. Na pewno też, tak mówię, warunki były inne. Dzisiaj bardziej szukamy, no właśnie, większych wygód, a kiedyś, no to cieszył się człowiek wszystkim, że nawet ma gdzie spać, prawda? tutaj wiadomo, że tak jest stary, więc też trudno, że te warunki były hotelowe, aczkolwiek no, jest wszystko, co trzeba. Wszystko, co trzeba jest. Nie, my Państwo nie uczymy tutaj ośrodniska, bo to jest, tak powiedziałem, Sodalicji Mariańskiej, czyli która jest w archidiecezji krakowskiej. Tak naprawdę no, musimy się utrzymywać sami. Tak. To co zarobimy, to mamy na pensję, na prąd, gaz, na utrzymanie tutaj właśnie tych budynków, pracowników. Także to tak wygląda. To wiecie, jak to w kurii, to chcą, żeby się utrzymać samemu, tak, nie dokładać do tego. A tak, była taka historia, jak przyszli do kancelarii, do parafii, jakiś tam godzin, mówi, proszę księdza, tu jakąś zapomogę chciałem tutaj finansową. Mówi, tu jest kancelaria, tu się pieniądze przynosi, a nie rozdaje. Że niestety, no, tak to wygląda. Ale no, mówię, jak są grupy, no to jest dobrze, bo wszystko to funkcjonuje i póki są, póki jeżdżą, no to dobrze. Oby jak najwięcej, prawda, tych grup było, no bo mówię, miejsce wyjątkowe jest. To, że tutaj trzeba tak dojść trochę, też to pozwala właśnie trochę odciąć się od takiego zgiełku, prawda. Mam nieraz pensjonaty w ruchliwych miejscach, no to pewnie odpocznę, bo ruch, samochody, a tutaj no raczej, no troszeczkę nam tutaj też te kłany nieraz jeżdżą, te krosy. Przejeżdżają czasem, bo też tak hałasują, jeżdżą tak po lasach. Nie wolno, prawda? Bo to, no ale wiecie, jak to jest. Gdzieś muszą jeździć.
Ale powietrze jest
świeże. Powietrze jest świeże, dobrze się śpi. Nie tylko, myślę, że tośni, ale innym też. Że spanie jest, no i świeże rzeczywiście. Jest chłodniej, bo czuć taki chłodek, jak w mieście jest gorąco, ale to też taka ucieczka od tych upałów, to myślę, że pomaga odetchnąć właśnie, bo potem człowiek wraca do bloku, nagrzane wszystko, prawda, to jest ciepło, duszno, a tu jest przebieg, jest powietrze świeże. No i tak jak mówię, w nocy podziwiać te gwiazdy, bo to oczywiście chodzą te salamandry, są tutaj, mamy tutaj, którzy mówią o tej jaskini salamander, tu za kaplicą do góry są takie kręgi, siatką otoczone, tam woda była kiedyś prana stamtąd, a tam taka niby jaskinia salamander, niby stamtąd wychodzą, ale jest ich rzeczywiście dużo. Salamandry, te jaszczurki takie wśród tymi plamkami, to typowe dla gorców. Dla gorców. Znak nawet. Wychodzą tam, widać je. Widać je małe i duże, ale na krzywdy tam nie zrobią. Proszę? Lisy, no pojawiają się, ale rzadko.
To kiedyś był tu przed...
Chodzą, ale rzadko. Jakoś tak... Tak? Takie zaskrące, takie żabki tutaj dużo. Może któraś jest jakąś księżniczką albo księciem, więc można próbować. Efekty długo nie trzeba czekać.
Że tu nie ma śladów za dzikami, a po
prostu. Są dziki. Są dziki, natomiast tam gdzieś bardziej w lesie. Są ślady. Są ślady. A tu nie przychodzą. Tu są dziki na dwóch nogach. Na przykład. Święte miejsce. No ale wszędzie wiadomo. Pan Bóg stworzył różne stworzenia i trzeba to wszystko jakoś uszanować. Żyć w zgodzie też z naturą, przyrodą. Tyle. Tak? Jak ktoś jeszcze, no to będziemy jeszcze opowiadać. Pan Józef nas pozdrawia. Jest pochowany w Zakopanem na cmentarzu, także tam jest jego miejsce. Całe życie tam spędził w tej parafii, potem się rozporował. Przypuszczał, że też to, że zawali tą siewnicę, do tego się przyczyniło. No i potem już potem stracił też nogę, więc już coraz słabszy był i tam sobie już dożył resztę lat. W 51 roku zmarł. No,
najgorszy
czas. Powojennych, trudnych. Tak, fajnie.
Dziękuję.